Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Barbara Kopaczewska za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, witam w audycji medycznej Radia Gdańsk. W Europie jest coraz więcej osób chorujących na odrę, gruźlicę, żółtaczkę i inne choroby zakaźne, o których wydawać by się mogło, powinniśmy dawno zapomnieć, a jednak one o sobie ciągle przypominają. Niepokojące jest to, że ogniska chorób zakaźnych pojawiają się coraz bliżej naszego kraju, a wręcz za sprawą migracji ludzi docierają i do nas, jak na przykład niedawno do Ostródy w Warmińsko-Mazurskim, gdzie około 30 osób zachorowało na odrę. Moi dzisiejsi goście to doktor habilitowany Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Witam panów w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, mamy się czego bać? Czy te wszystkie informacje, które docierają do nas z zagranicy, nie powinny nas niepokoić?
Czy mamy się czego bać? Jak sądzę, patrząc na te informacje, które mamy, szczególnie w przypadku odry, które wskazują na to, że cała zachodnia Europa, która w jakiś sposób uległa zarówno działaniu ruchów antyszczepionkowych, ale w jakiś sposób też zrezygnowała częściowo z obowiązkowych szczepień przeciwko odrze w pewnym zakresie, jak i wszystko, co my obserwujemy na wschód od Polski, szczególnie na Ukrainie, pozwala sądzić, że no, powinniśmy się na pewno oswajać z ryzykiem wzrostu ilości przypadków odry na terenie kraju i wybuchu takich małych, lokalnych epidemii, szczególnie w środowiskach, gdzie no, mamy do czynienia z osobami nieszczepionymi.
No właśnie, bo ta choroba praktycznie już nie występowała. Można nawet powiedzieć, że lekarze w Polsce to bardzo rzadko widują, prawda, panie profesorze, pacjentów z objawami odry.
Dzień dobry, tak. Widujemy ich bardzo sporadycznie. To samo w sobie stanowi pewien problem. Choroby rzadkie, niewidywane na co dzień sprawiają lekarzom kłopot. I to samo jest już w sobie pewnym problemem. Pani pierwsze pytanie brzmiało trochę emocjonalnie, czy mamy się bać? Ja bym powiedział bać nie, obawiać i owszem. Z chorobami zakaźnymi w ogóle w różnych przykładach jest pewnie w ten sposób, że poruszamy się emocjonalnie czy poznawczo pomiędzy pewnymi skrajnościami. Ja podam przykład grypy. Przepraszam, bo on jest taki dość prosty. W październiku nikt nie pamięta o grypie, wtedy kiedy można się zaszczepić i zapobiec temu zakażeniu. I wszyscy lekceważą tę grypę jako tam proste, łagodne infekcje górnych dróg oddechowych. W lutym bywa panika i strach, co zrobić z chorym, który ma wiele różnych współistniejących chorób i rozwinął również grypę i żeby go izolować. A ja bym bardzo chciał, żeby było coś po środku. To znaczy trzeźwe, spokojne, rozsądne myślenie na ten temat, może mniej emocjonalne, a bardziej racjonalne. Żebyśmy mogli powiedzieć, że dostrzegamy problem. Na szczęście skala tego problemu na dziś nie jest duża, tak jak rozumiem epidemiologicznie. Są to zachorowania sporadyczne. Mało tego, państwo polskie i obywatele polscy odrobili lekcje. To znaczy w poprzednich pokoleniach szczepili się bardzo grzecznie do tego stopnia, żeśmy sobie te choroby no nieomalże wyeradykowali z naszego terenu. I dlatego widziane są dość sporadycznie.
Kiedy
przez
pan
nas.
Profesor miał ostatnio pacjenta z odrą?
Oj, taki pacjent, to był dorosły pacjent, 40-kilkuletni, o dziwo, w przeszłości był w końcówce grudnia. I to się zdarza kilkoro takich, u nas na szczęście kilkoro takich osób rocznie, aczkolwiek sytuacja w Ostródzie pokazuje, że ta choroba ma potencjał szerzenia się epidemicznego. Na razie są to drobne ogniska wśród osób, które albo nie były szczepione, albo były szczepione bardzo, bardzo dawno. I myślę, że obawiać się pewnie tak.
Ja myślę, że tutaj obawą głównie rodziców małych dzieci jest to, że dzieci są szczepione w drugim roku życia przeciwko odrze. I teraz jeśli pojawiają się ogniska tej choroby gdzieś w otoczeniu, to jest ryzyko, że te małe dzieci przed szczepieniem mogą zostać zarażone, prawda?
Jeśli mogę powiedzieć, bo ta koincydencja ryzyka i szczepienia jest tutaj w przypadku odry bardzo ciekawa. Rzeczywiście najbardziej obawiamy się zakażenia odrą u dzieci w pierwszym, ewentualnie w drugim roku życia. ponieważ boimy się odległego następstwa, jakim jest podostre stwardniające zapalenie mózgu, które występuje kilkanaście lat później, jest no, w zasadzie jednolicie śmiertelną chorobą, występuje z częstością. W latach 60. to było raz na 500 osób, dzieci, które w tak młodym wieku rozwijały to następstwo. Natomiast po epidemii w Disneylandzie przed laty, to wydaje się, że w obecnej populacji to sięga nawet raz na 200. To mówimy o Stanach Zjednoczonych, nie Polsce, ale te sprawy się zmieniają. Chcielibyśmy w związku z tym jak najbardziej uchronić te dzieci w pierwszym, drugim roku życia i one są chronione przez matczyne przeciwciała pod warunkiem, że mama w dzieciństwie była szczepiona, ewentualnie sama przechorowała odrę. Paradoksalnie szczepimy przeciwko odrze na początku drugiego roku życia żywą szczepionką. Z żywymi szczepionkami jest ten problem, że przeciwciała, również matczyne przeciwciała przekazane przez łożysko inaktywują tę szczepionkę, więc paradoksalnie szczepimy w 13-14 miesiącu życia, na początku drugiego roku życia, czyli w tym okresie, kiedy większość dzieci nie ma już matczynych przeciwciał, mogą być skutecznie zaszczepione przeciwko odrze, a jednocześnie, tak to określę, zaczynają się socjalizować. To znaczy wychodzą na podwórko i spotykają się ze sobą i tworzą się okoliczności do szerzenia się epidemicznego zakażenia. Dlatego paradoksalnie przyspieszenie tego szczepienia, wykonanie go w pierwszym roku życia nie poprawi nam skuteczności. Tak? I my godzimy się z tym. Wiemy, że matczyny przeciwciała mogą się utrzymywać maksymalnie do 18 miesiąca życia dziecka, ale to jest niewielki odsetek. My godzimy się z tym, że na początku drugiego roku życia może 5% dzieci ma jeszcze matczyne przeciwciała, nie będzie skutecznie zaszczepionymi przeciwko odrze.
Tak. Szczepić.
Ale potem, żeby również te dzieci zabezpieczyć i dzieci ich dzieci, przez przekazanie, gdy te dzieci dorosną, zajdą w ciążę, urodzą dzieci, przekażą również matczyne przeciwciała, szczepimy po raz drugi w 10 roku życia. To nie jest dawka przypominająca, to nie jest tak zwany booster, tylko to jest szczepienie, które ma zapewnić no, całkowite pokrycie populacji.
I dobrze, i takie osoby, które w 10 roku życia jako dzieci były zaszczepione, one mając lat 50 dalej są chronione przeciwko odrze?
Wydaje się, że tak, aczkolwiek w medycynie to nigdy nie ma czegoś na 100%, 100% pewnego czy wykluczonego, prawda? Więc zapewne będzie jakaś niewielka populacja, w szczególności osób, które podlegają jakiejś immunosupresji po przeszczepie z powodu terapii jakichś schorzeń nowotworowych, gdzie ta odporność nie będzie już funkcjonować. Ale generalnie w przypadku żywych szczepionek reguła jest taka, że wystarcza jednorazowe podanie szczepionki, żeby uchronić na całe życie tego pacjenta i tak to działa. I im więcej osób to szczepienie uzyska, tym wirus ma trudniej. To znaczy ta populacja osób, którym nawet wygaśnie po 70 latach obecność tych przeciwciał, jest minimalna i nie stwarza podstawy do szerzenia się epidemicznego zakażenia.
Panie inspektorze, czy w sytuacji, kiedy pojawia się jakaś grupa osób zainfekowanych na przykład właśnie odrą, można podjąć jakieś działania, doszczepić się na przykład, sprawdzić, czy jesteśmy odporni. Tak jak na przykład było w przypadku ostrudy. Tam bodajże kilkaset osób zostało dodatkowo zaszczepionych przeciwko odrze. Osób, które nie były szczepione wcześniej, a pochodzą z Ukrainy, z kraju naszego sąsiada.
Tak, oczywiście tutaj jakby od ubiegłego roku jesteśmy wyposażeni już w taki instrument administracyjny. To znaczy jest rozporządzenie ministra zdrowia, które konkretnie w przypadku odry umożliwia, i to jest decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.
Czyli sanepid na danym terenie decyduje,
działanie
tak?
Wprost, to znaczy zarówno taki powiatowy inspektor ma w dyspozycji w ramach rezerw, którymi dysponuje szczepionki. To jest ta szczepionka MMR, która jest wykorzystywana do szczepienia dzieci w ramach systemu obowiązkowego. I tak naprawdę to powiatowy inspektor decyduje o jej uruchomieniu, określając oczywiście z pełnym uzasadnieniem pewną grupę, którą należy w tym przypadku wyszczepić. I tak to było dokładnie w Ostródzie. Tam, jak dobrze pamiętam, ilość zaszczepionych przy tej okazji osób to zakończyła się gdzieś na przy ilości 900 ostatecznie. I jak najbardziej było to uzasadnione. Ja tylko nadmienię, że to była dokładnie taka sytuacja, która uzasadnia przede wszystkim sens szczepień, bo w tym konkretnym miejscu, do którego doszło, do tej mini-epidemii, tak to nazwijmy, mieliśmy do czynienia przede wszystkim z dużym skupiskiem obywateli Ukrainy, którzy przyjechali konkretnie do pracy w danym zakładzie. No i niestety potwierdziło się to, że osoby nieszczepione bardzo szybko rozwijają to skupisko epidemiczne. I tutaj tak to dokładnie było.
603-0606 to nasz SMS-owy numer telefonu, pod którym możecie Państwo przesyłać pytania do naszych gości. Rozmawiamy o zagrożeniu chorobami zakaźnymi na Pomorzu. I mamy pytanie już od naszych słuchaczy, którzy wybierają się na Ukrainę pod koniec kwietnia. Czy to będzie dla mnie niebezpieczne? Mam 55 lat, szczepiłam się na przykład na grypę. Pyta pani Małgosia, czy Ukraina jest krajem, gdzie można się czuć zagrożonym?
Tutaj mamy w tej chwili dane. Faktem, że w przypadku Ukrainy trudno je ustalić tak ostatecznie, bo te liczby się bardzo zmieniają ze względu na pewne utrudnienia związane z sytuacją polityczną w tym kraju. Natomiast mamy dane, które przede wszystkim pozwalają powiedzieć, że to jest to miejsce, w którym powinniśmy przede wszystkim liczyć się z tym, że możemy zostać zarażeni na dzień dzisiejszy odrą, ale także i gruźlicą, bo to jest dzisiejsza bolączka Ukrainy, rzeczywiście związana przede wszystkim...
Duże jest to ryzyko?
No, ryzyko jest spore, zwłaszcza kiedy się nie szczepiliśmy, więc warto by było wrócić pamięcią, czy szczepiliśmy się, bądź przechorowywaliśmy tego typu choroby w dzieciństwie. I myślę, że to jest podstawowe pytanie, które sobie trzeba zadać, wybierając ten kierunek podróży dzisiaj.
Jeżeli ja mogę tylko zapytać, ile lat ma pani Małgosia?
55.
Czyli najprawdopodobniej szczepioną jeszcze nie była, chyba że zgodnie z kalendarzem. Odpowiedziałbym może w ten sposób. Jeżeli nasza słuchaczka była szczepiona zgodnie z kalendarzem, to zapewne jest zabezpieczona przed większością chorób.
55 lat chyba była, bo w 70 bodajże 5 roku wprowadzono szczepienia przeciwko... Odrze,
tak, ale to u dzieci 6-letnich zaczęliśmy szczepić i boję się, że nasza słuchaczka mogła być już powyżej tego wieku. Natomiast myślę, że należy sięgnąć pamięcią. Jest duże prawdopodobieństwo, że przebyła odrę, ma odporność pochorobową i jest zapewne, gdyby chciała się upewnić, można sprawdzić gdzieś w laboratorium obecność przeciwciał. Natomiast jeżeli nie chorowała, nie była szczepiona, może warto rozważyć jedną dawkę, jednorazową dawkę szczepionki.
Można się zaszczepić nawet,
w wieku 50 plus, nie ma to problemu. Tu oczywiście ryzyko tych odległych powikłań, o których mówiłem, u dzieci jest znacznie mniejsze, ale można brać pod uwagę inne powikłania typu zapalenie płuc na przykład, które występują rzadko, ale generalnie pewnie lepiej jest być zdrowym niż chorować, powiedział lekarz.
Czy w przypadku Ukrainy, tam gdzie jest taki wzrost zachorowań na odrę i gruźlicę, można mówić, że tam właściwie mamy epidemię, czy kiedy się ogłasza epidemię? Ile osób musi zachorować na daną chorobę zakaźną? Co się musi zdarzyć, żeby mówić o epidemii?
Tutaj, żeby mówić o epidemii, przede wszystkim musimy mówić o takiej sytuacji, która pozostaje poza kontrolą. I tu nie chciałbym się wypowiadać na gruncie tego, jak jest to uregulowane na Ukrainie. Natomiast z punktu widzenia polskiego i też przepisów, które nas w tym zakresie wiążą, no tutaj musi zaistnieć kilka przesłanek. Przede wszystkim dość duży przyrost zachorowań w danym okresie czasu i patrząc na przypadki ukraińskie, rzeczywiście mamy dość spory przyrost zachorowań, szczególnie w zakresie odry, bo warto wskazać, że w ubiegłym roku mówiło się o 3000 przypadków, jeżeli chodzi o cały 2017 rok, a na chwilę obecną do 18 marca to, co podają oficjalne źródła ukraińskie, to jest już poziom 8 tysięcy, przepraszam, przypadków i 7 zgonów, więc myślę, że ta sytuacja się tam rozwija w kierunku zdecydowanie przynajmniej takiej, która będzie w pewnym momencie w braku podjęcia określonych działań trudna do opanowania.
To jest sytuacja taka, dlatego rosnąca ta liczba chorych, bo po prostu większość z nich nie jest zaszczepionych.
Tak. W przypadku Ukrainy był ten problem, że z tymi szczepieniami, szczególnie w tym zakresie, były pewne próby podejmowane, żeby objąć populację takimi szczepieniami. One nawet przez jakiś czas, zdaje się, były tam obowiązkowe. Natomiast no, myślę, że w związku z ogólną sytuacją też poniekąd, pamiętajmy, że mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym na części Ukrainy, no trudno oczekiwać tego, że system zabezpieczenia w tym zakresie będzie po prostu skutecznym na chwilę obecną.
A panie inspektorze, pan profesor chciałby, proszę?
Ja tylko chcę powiedzieć, przepraszam, ja zajmuję się pojedynczymi pacjentami, nie epidemiologią wprost, natomiast epidemie mają tę cechę, że przychodzą i odchodzą, mają ramię wstępujące, po czym jest pewien szczyt nasilenia i opadają. Ja chciałem, porównując te dwa zdarzenia, które jedno miało miejsce w Ostródzie, drugie dzieje się, zdaje się, na żywo na Ukrainie, to skala zjawiska w Ostródzie była znacznie mniejsza, nastąpiła interwencja i ta drobna w sumie epidemia została skutecznie wygaszona. Natomiast z całą życzliwością i sympatią dla kolegów Ukraińców, tam mamy chyba do czynienia ciągle jeszcze z narastaniem. Jesteśmy na ramieniu wstępującym i trudno powiedzieć, gdzie będzie koniec tej epidemii, więc tutaj perspektywy mogą być niepokojące.
A powiedzmy, jak sytuacja wygląda na Pomorzu? Ile mamy w tym roku zachorowań na odrę? Bo mówił pan profesor, że był jeden przypadek w grudniu pacjenta, którego pan leczył, ale być może ci ludzie trafiają gdzieś indziej, do innych ośrodków.
My w tej chwili statystyki bardzo mocno analizujemy pod tym kątem, bo trudno nie analizować ich, wiedząc właśnie, co się dzieje jakby wokół naszego kraju w tym zakresie. I tutaj może zacznę od tego, że 2016 rok to zero przypadków odry na Pomorzu. 2017 to już dwa przypadki. Trzeba też powiedzieć, że w drugiej połowie roku i do 15 marca bieżącego roku zanotowaliśmy kolejne dwa przypadki, więc no, można,
też rośnie,
na tej podstawie,
to jeszcze
można
są.
Na tej podstawie budować teorię, że również coś zaczyna się w tej kwestii u nas zdarzać. Natomiast co do zasady, są to ciągle pojedyncze przypadki, które mogą być spowodowane różnymi okolicznościami i statystyki na chwilę obecną nie są jakby alarmujące. Tutaj warto też może wspomnieć o tym, jak wygląda sytuacja w kraju, bo też jest dość ciekawa ta statystyka publiczna w tym zakresie. 2016 rok to 133 przypadki w całym kraju. 2017 rok to 63 przypadki, więc podkreślę mniej, znacząco mniej w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Natomiast bieżący rok, znowu do 15 marca, no to są już troszkę inne dane, bo 31 przypadków, więc podkreślę, w zasadzie 50% tego, co zanotowaliśmy w 2017 roku. Coś się tutaj zaczyna po prostu w tej kwestii dziać i trudno nie wiązać też tej statystyki ogólnopolskiej z tym, co się stało na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym konkretnym ognisku w Ostródzie, bo w zasadzie to te liczby przypadków się pokrywają.
Panie profesorze, a czy odrą łatwo się jest zarazić?
Tak.
Jak do tego dochodzi? Jaką drogą to się dzieje?
To jest droga kropelkowa, to jest jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych, bo zakaźne, no, wywołane przez czynniki infekcyjne, wirusy, bakterie, natomiast zaraźliwe to takie, które przenoszą się łatwo z człowieka na człowieka i to jest no, dość proste, drogą kropelkową. Rzeczywiście ta choroba ma dużą łatwość szerzenia się w populacji osób, które nie były uodpornione wcześniej, nie były szczepione, nie przechorowały tego.
A jak to się zaczyna? To jest wysypka, tak?
Zaczyna się od gorączki. W większości przypadków objawy chorób zakaźnych są objawami reakcji zapalnej i początek jest niecharakterystyczny, tak jak przy infekcji wirusowej. Gorączka, uczucie rozbicia, bóle mięśni. Potem pojawia się kaszel, suchy kaszel, również przekrwienie spojówek, my mówimy o króliczych oczach, one są obrzęknięte, przekrwione, jest suchy, męczący kaszel.
A ta wysypka swędzi?
A wysypka przychodzi później, ona nie swędzi, jest stępującą, ona, to też żargonem można łatwiej zapamiętać, mówimy o tygrysiej skórze, te wykwity, te plamy są duże, nie tak drobne jak w różyczce. I myślę, że każdy lekarz pierwszego kontaktu no, powinien sobie z tym poradzić. Jest taki kłopot, że jest to choroba rzadka już w tej chwili. Mało kto z lekarzy widział na własne oczy w ostatnich latach pewnie te przypadki odryn. Tym niemniej dość, mam nadzieję, skrupulatnie kształcimy i pokazujemy, jak wysypka odrowa wygląda na zajęciach. I zapewne w internecie czy w atlasach również dostępne są obrazki pokazujące, jak ta wysypka wygląda. A ostatecznym potwierdzeniem są badania serologiczne bądź izolacja wirusa ze śluzówki jamy ustnej. No ale to już jest specjalistyczne badanie zlecane przez lekarza i tego pacjenci na własną rękę robić pewnie nie powinni.
Profesor Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Tomasz Augustyniak, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Gdańsku są moimi gośćmi. Rozmawiamy o chorobach zakaźnych, które niestety wracają. Po przerwie powiemy o gruźlicy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są profesor Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Tomasz Augustyniak, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Gdańsku. Witam panów ponownie po przerwie.
Dziękuję.
Rozmawiamy dziś o chorobach zakaźnych i przyszedł czas na gruźlicę. Mamy albo mieliśmy ostatnio takie przypadki zachorowania na Pomorzu, panie inspektorze?
Jak najbardziej. Nawet ten rok, czyli od początku roku do 15 marca, to są 42 przypadki gruźlicy. Ubiegły rok to 291 przypadków, więc gruźlica jest obecna.
Jak się tych ludzi teraz leczy u nas? Kiedyś był szpital przeciwgruźliczy tutaj na terenie Pomorza, a w tej chwili gdzie oni trafiają, ci pacjenci?
Głównie jest to dzisiaj szpital, który nazywaliśmy do tej pory szpitalem zakaźnym.
Jeśli ja mogę słowo powiedzieć.
Pan profesor pracuje w tym szpitalu.
Tak, i ten szpital posiada oddział chorób płuc i oddział dla osób z gruźlicą płucną. I rzeczywiście specjaliści pneumonolodzy zajmują się tą najczęstszą postacią gruźlicy, która w zasadzie no niemal wyłącznie w Polsce obecnie występuje, gruźlicą płucną. Jak rozumiem, jest jeszcze oddział w Gdyni, również i Probuty.
Tak,
miejscem, gdzie tacy chorzy są diagnozowani i leczeni, izolowani również. Natomiast i szczerze powiem, ja jako tak zwany zakaźnik, specjalista chorób zakaźnych, gruźlicą płucną zajmuję się bardzo sporadycznie. To jest w gestii pionu pneumonologicznego. Nam częściej zdarzali się w przeszłości pacjenci z gruźlicą pozapłucną, czyli z gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, gruźlicą nawet kości, ale przede wszystkim węzłów chłodnych, aczkolwiek w ostatnich latach to jest dość szczególny sort pacjentów. To są osoby bez odporności kompletnie na skutek no, nieleczonego, zaawansowanego zakażenia HIV, które pozbawia ich odporności i to powoduje wyjście prątków gruźlicy poza wrota zakażenia, jakimi są płuca. Gruźlicy pozapłucnej u osób niezakażonych, ja sobie w ostatnich 10 latach nie przypominam, szczerze powiedziawszy, większość podejrzeń gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w większości przypadków okazywało się to być tak naprawdę nowotworowym zapaleniem opon. To, przepraszam, bo to wróćmy do tematu na moment szczepień, to pośrednio jest efekt szczepień przeciwko gruźlicy. To jest, ale może tutaj ten temat jeszcze nam wróci.
Ale te osoby, o których pan inspektor tutaj wspomniał, które zachorowały na gruźlicę, to są, rozumiem, osoby z gruźlicą płucną, tą taką, która się przenosi
tak jest,
drogą głównie kropelkową, tak zwanym prątkowaniem, tak?
Tak jest.
Powiedzmy w takim razie, skąd ona się właściwie bierze? No bo teoretycznie większość społeczeństwa jest zaszczepiona, tak? Przeciwko gruźlicy w Polsce.
To tak jak najbardziej.
Od lat 50. szczepimy.
Od lat, no, można przyjąć, że wówczas jakby w tym cyklu powszechnym te szczepienia zaistniały. Trzeba przyznać, że połowa lat 50. to straszne ilości zgonów, głównie dzieci w wieku do 14 roku życia. Dzisiaj, jak widzimy, ta choroba co do zasady jest jednak uznawana za odchodzącą u nas, bo nawet WHO, patrząc na zapadalność, na średnią zapadalność dla Polski, która się plasuje, jak dobrze pamiętam, na poziomie 16,8 na każde 100 tysięcy obywateli.
To jest niski poziom, tak?
Uznaje za bardzo niski poziom zapadalności, więc można by było sądzić, że zmierzamy ku eradykacji tej choroby. Natomiast co się dzieje w tej chwili? No w tej chwili przede wszystkim patrzymy znowu na kierunek ukraiński. Widzimy statystyki podawane oficjalnie przez stronę ukraińską. To jest na chwilę obecną w 2017 rok około 30 tysięcy przypadków. To jest ta strona oficjalna, natomiast nieoficjalnie również władze ukraińskie mówią o nawet 600 tysiącach przypadków.
Proszę pamiętać,
że gruźlica ma tak naprawdę ścisły związek z warunkami bytowania. W związku z tym, że na terenie Ukrainy toczy się konflikt zbrojny, te warunki bytowania dla większości ludzi być może są skrajnie niekorzystne. W związku z tym no, mamy taką sytuację, jaką mamy. I rzeczywiście ta migracja w przypadku naszego kraju, migracja zarobkowa Ukraińców, może no, w jakiś sposób znowu zwiększyć ryzyko i przenieść no, to ryzyko wystąpienia pewnych lokalnych epidemii znowu na skutek tych ruchów antyszczepionkowych, które też już w dużej mierze są tutaj prowodyrami do tego, żeby pojawiały się grupy nieszczepionych osób w Polsce.
No dobrze, ale nawet jeśli takie grupy się pojawią, osób niezaszczepionych przeciwko gruźlicy z Ukrainy bądź z innych jakichś państw, niekoniecznie przecież to muszą być obywatele Ukrainy, czy osoby, które były szczepione w dzieciństwie, mają tą taką bliznę charakterystyczną, nie, to jest na ospę, tak? To,
no, tak, tak.
Ale gruźlica, były szczepione jako dzieci przeciwko gruźlicy, tak? To one mogą się czuć bezpiecznie? Są narażone na to, że się zarażą, że od tej osoby prądkującej?
Ja, jeśli mogę słowo powiedzieć o szczepionce, szczepionka przeciwko gruźlicy, przepraszam, jest dość szczególną szczepionką. Ona chroni bardzo skutecznie przed gruźlicą pozapłucną. Niestety nie chroni w 100% przed gruźlicą płucną. Osoba w pełni zdrowa, nawet szczepiona z przeszłości, jeżeli ulegnie masywnej ekspozycji na prądki gruźlicy, istnieje ryzyko, że zachoruje. I tu no, nie wynaleziono takiej szczepionki, która potrafiłaby nas w 100% przed gruźlicą płucną uchronić.
A jak dochodzi do tego zarażenia, panie profesorze?
Również drogą kropelkową. To głównie wrotami zakażenia jest ponownie układ oddechowy. Jeżeli w otoczeniu jest ktoś, kto kaszle i prądkuje bardzo intensywnie, no wdychamy. I szczerze powiedziawszy, prądki mają w szczytach płuc w szczególności genialne miejsce do bytowania. Do tego stopnia, że no, układ odpornościowy swoimi siłami nie do końca jest w stanie ich tam dosięgnąć. I to jest to miejsce, szczyty płuc, z których następuje ewentualny później dalszy rozsiew na inne nasze organy, który jest ten rozsiew blokowany odpornością wytworzoną szczepionką. Prątek gruźlicy sam w sobie jest bardzo ciekawą bakterią. On się bardzo powoli mnoży. Natomiast potrafi na wiele miesięcy i lat pozostać uśpiony, nie mnożyć się i to jest pewien problem również w terapii. Ja znowu nie jestem blisko terapii przeciwgruźliczej na co dzień, ale działanie antybiotyków w dużej mierze dotyczy dzielących się bakterii, a tu ta bakteria potrafi przez wiele tygodni i miesięcy pozostawać w spoczynku i nie dzielić się. Stąd leczenie przeciwgruźlicze trwa wiele miesięcy, zwykle nawet w odniesieniu do infekcji płucnych. I jest to kłopotliwe. Tu między innymi prace zmierzały do tego, żeby znaleźć takie leki i takie antybiotyki, gdzie ta terapia trwałaby na przykład 3-4 tygodnie choćby. Tak? No ale to są szczególne preparaty, jeszcze niedostępne pewnie na rynku polskim, ale prątek gruźlicy jest trudnym przeciwnikiem. Natomiast, tak jak mówiłem, szczepionka, nawet jeśli została przeprowadzona prawidłowo i skuteczne szczepienie w przeszłości, nie uchroni nas w 100% przed gruźlicą płuczną.
A panie profesorze, to jest choroba bardzo zaraźliwa, bo taka osoba, która prądkuje, to jest w stanie chyba wiele osób zarazić, nie?
No nie aż tak jak odra. Zdecydowanie nie. Tu wymagana jest zdecydowanie dłuższa ekspozycja i no wielodniowa, wielogodzinna ekspozycja posiada, znaczy, żeby
ale
był ktoś w otoczeniu.
Ale jak pojedziemy w tramwaju na przykład z osobą, która prądkuje, no to cały tramwaj jest zarażony?
To bym się chyba aż tak, nie. Aż z tej strony nie idźmy. To musi być domownik, to musi być kolega z pracy. Nie potrafię podać tutaj konkretnego przedziału czasowego, ale to musi być kontakt bliski, twarzą w twarz.
Nie
w tę stronę.
Ryzykiem. Dobrze, a powiedzmy w takim razie o tych szczepieniach jeszcze, bo wiele państw nie szczepi jednak na stałe swoich obywateli, bo uważają, że tam po prostu gruźlicy nie ma. Na przykład w Wielkiej Brytanii nie szczepi się dzieci. To będzie jakiś taki może odwrót, jeśli ta gruźlica rzeczywiście się pojawiła i roznosi się tak w tak intensywny sposób.
Ja może bliżej jestem przykładu państw skandynawskich, ponieważ no, na Uniwersytecie Medycznym mamy wielu studentów z tamtych państw pochodzących, przyjeżdżających. Państwa skandynawskie na tyle skutecznie potrafiły się zorganizować, że w praktyce wyleczyły wszystkich, którzy te gruźlice w sobie mieli, wyleczyły epidemiologicznie patrząc na to wszystkie potencjalne źródła zakażenia. A skoro nie ma się od kogo zakazić, to może też nie ma konieczności szczepienia się. Podobnie jak w ospie prawdziwej. Kiedyś była, została wyeradykowana, nie szczepimy się dzisiaj. I tak państwa skandynawskie postąpiły. Natomiast szczerze powiem, studenci, którzy przyjeżdżają na nasz uniwersytet, bardzo są tym faktem zaniepokojeni, że przyjeżdżają do nas i proszą wręcz o przeprowadzenie szczepień, czego z pewnych względów również nie wykonujemy. Ale ta sytuacja w Skandynawii też pewnie będzie się zmieniać ze względu na pojawienie się osób spoza Skandynawii z gruźlicą. Rozważana jest możliwość powrotu do szczepienia, znowu, aby uchronić się przed tymi poważnymi, jeszcze trudniejszymi do leczenia postaciami gruźlicy, jaką jest gruźlica poza płucna.
Ja bym jeszcze może dodał, że w przypadku gruźlicy, tak jak i zresztą w przypadku odry, obserwujemy w tej chwili zmianę nastawienia w zakresie tej obowiązkowej szczepialności szeregu państw Europy Zachodniej, ponieważ pojawiło się ryzyko. W związku z tym, co widzimy i o czym mówimy dzisiaj, widoczne jest jakby ryzyko powrotu tych chorób, które w wielu krajach były uznane za tak naprawdę niefunkcjonujące już w tym środowisku. Natomiast przykładem mogą być Włochy czy Francja, czy też prace legislacyjne, które pojawiają się już i prowadzi obecnie rząd niemiecki. Pokazuje to, że dociera to do świadomości i rzeczywiście nastawienie w przypadku tych chorób zakaźnych zaczyna się bardzo istotnie zmieniać, w związku z tym, że zostało zidentyfikowane jako istotne ryzyko dla zdrowia publicznego w tych krajach.
A proszę panów, czy osoba chora na gruźlicę, ona może być nieświadoma tej swojej choroby? Też może z czymś to pomylić?
Do pewnego stopnia tak i do pewnego momentu tak. Objawy gruźlicy, jak już wspominałem wcześniej, w ogóle w chorobach zakaźnych objawy podstawowe są objawami nie wprost bycia zakażonym, ale objawami reakcji zapalnej toczącej się w odpowiedzi na wniknięcie, w tym wypadku prądka gruźlicy. W związku z tym kaszel, męczący kaszel z odkrztuszaniem trwociny, w szczególności jeżeli jest tam domieszka krwi, gorączka trwająca kilka tygodni bez uzasadnienia, chudnięcie. To są takie objawy, które mogą towarzyszyć różnym patologiom, zakaźnym, jak i niezakaźnym. Natomiast ocena tego i dalsze postępowanie z takim pacjentem należy do lekarza pierwszego kontaktu, niewątpliwie.
No właśnie, czy my powinniśmy się wtedy na pewno udać do lekarza, czy w obawie może tam pozarażamy wszystkich dookoła?
Więc... Aż tak nie. Myślę, że należy udać się do specjalisty. No można specjalistę uprzedzić, że podejrzewamy u siebie chorobę zakaźną taką czy inną, na przykład gruźlicę, żeby on też miał szansę podjąć jakieś środki zapobiegawcze w poczekalni. Ale to nie jest też tak, że jeden pacjent pacjent, który w tej poczekalni tam będzie siedział przez, nie wiem, pół godziny oczekując na wizytę, zakazi wszystkich innych, tak nie. A z kolei odwlekanie wizyty, no niczego dobrego nie będzie prowadzić.
A panie profesorze, chciałam zapytać, różne można kupić maseczki. My czasami widzimy w telewizji, jak na przykład na wschodzie gdzieś w Chinach bądź w innych krajach azjatyckich ludzie poruszają się nawet po ulicy z takimi maskami na twarzach. Czy na przykład takie maseczki zakładane uchronią nas przed zarażeniem się odrą albo właśnie gruźlicą, jeśli będziemy zasłaniać?
Powiem tak, maseczka jest formą, to się ładnie nazywa w naszym żargonie, profilaktyką nieswoistą, czyli ochroną wrót zakażenia. Maseczki są bardzo różnego rodzaju. To, co widzimy na ulicy, to są najprostsze takie fizelinowe pewnie maseczki, zmniejszające ryzyko, w szczególności zapewne wyłapujące te największe krople, które gdzieś w pobliżu ktoś odkaszlnął. Na pewno nie będą one chronić w 100%. Pewne są szczególne maski N95, a nawet N99,
nawet
które
gazowe,
wyłapują.
Ale to trudno.
Nawet z zamkniętym, tak, ale to one nie są dostępne. Tak. No przeciwgazowe one chronią może bardziej przed czynnikami chemicznymi, natomiast czynniki biologiczne mogą je pewnie sforsować. Znaczy powiem tak, jeżeli mamy obawy, zawsze warto użyć. To mówię studentom, kolegom, lekarzom, jeżeli kontaktują się z pacjentem, u którego podejrzewają gruźlicę, zarówno pacjent powinien założyć na usta maskę, jak i lekarz opiekujący się nim. One w jakimś stopniu redukują ryzyko. Tak jak powiedziałem, w medycynie nie ma nic na 100% albo na 0%. Redukujemy ryzyko. W odniesieniu do lekarzy są inne metody również profilaktyki nieswoistej, z dawnych lat pewnie państwu znane, prześwietlenia co czas jakieś,
no właśnie,
co dwa lata.
No właśnie, chciałam zapytać, czy nie powinniśmy do tego wrócić, skoro jest, pojawiła się gruźlica w naszym otoczeniu.
Skala chyba epidemiologiczna nie jest aż taka. Osoby, które pozostawały w kontakcie, w otoczeniu osoby, u której rozpoznano gruźlicę, takim badaniom podlegają, ale chyba nie jesteśmy jeszcze przy takich rozmiarach epidemii czy zachorowań, liczby zachorowań sporadycznych, żeby zalecać to każdemu. Tak? I już odeszliśmy od tych rentgenów małoobrazkowych, bo one paradoksalnie, mimo że były małoobrazkowe, to eksponowały prześwietlanych na dużo większą dozę energii i promieniowania jonizującego niż regularne prześwietlenie klatki piersiowej, więc myślę, że nie. Myślę, że odrobinę zdrowego rozsądku, wizyta u lekarza. Jeżeli państwo widzicie maseczkę, ja jeszcze czasem mówię trochę złośliwie, maseczka nieużywana na pewno nie zadziała, a używana no może zmniejszy ryzyko, choć nie uchroni w 100%.
Chciałam jeszcze zapytać pana, panie inspektorze, jakie jeszcze inne choroby zakaźne mogą być groźne tutaj u nas na Pomorzu? Czy coś się pojawiło w międzyczasie, o czym warto wiedzieć?
Czy z punktu widzenia analizy ryzyka takiej bieżącej, to przede wszystkim pierwsze miejsce to o czym powiedzieliśmy, czyli zasadniczo odra, potem gruźlica, której na pewno będziemy tutaj obserwować sytuację, jaka się będzie rozwijać wokół. Tak jak powiedzieliśmy, w obu przypadkach te statystyki, które w tej chwili mamy, nie powodują, że wszczynamy jakikolwiek alarm, czy nie powinny powodować jakiegokolwiek stanu chociażby okołoalarmowego w tym zakresie. Natomiast no, otoczenie zewnętrzne zmusza nas do tego, żeby zasadniczo no, mieć na uwadze to, co się może w związku z tym wydarzyć. Kolejną rzeczą, która lokalnie na Pomorzu jest dość istotną, to na pewno będzie kwestia WZW typu A.
Żółtarka,
tu statystyki,
tak?
Tu statystyki nieubłaganie rosną. To nie tylko jest związane z poziomem higieny, jak wiemy, bo o tym już mówiliśmy.
Bo to jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, tak?
Tak jest.
Tak jest. Natomiast ona się przenosi jakby drogą oralną, fekalną również. Także więc tutaj jakby wiele, wiele rzeczy moglibyśmy tutaj o tym mówić. Zresztą już wielokrotnie.
To jest temat na odrębną audycję.
Wielokrotnie go poruszaliśmy. I kolejną rzeczą to są na pewno pneumokoki, które co do zasady zostały rozwiązane przez te powszechne szczepienia wprowadzone w 2017 roku dla małych dzieci, czyli grupy szczególnie narażonej. Natomiast zostaje nam kwestia osób starszych, czyli grupy 60+, gdzie mamy no, dość istotny problem z wysokim odsetkiem śmiertelności i w tej kwestii również tutaj łącznie z samorządem województwa przygotowujemy się do pewnej interwencji, przynajmniej odnoszącej się do osób w tej grupie wiekowej, które miałyby szczególnie dodatkowe obciążenia związane z brakiem czy z niską odpornością.
Musimy kończyć, to
jeszcze bym wymienił wśród tych chorób zakaźnych, które nas trawią ostatnio. Niewątpliwie borelioza, a to już jest odrębny temat poruszany na tej antenie. Pewnie wspomniałbym te dziwne bakterie New Delhi wielolekooporne, a na koniec powiem, cieszmy się chwilą, bo żyjemy w takim momencie, gdy choroby zakaźne tak są jest. Pod kontrolą dzięki działaniom takich specjalistów i służb, często niedostrzeganych i niedocenianych jak sanepid.
Dziękuję panom bardzo za przyjście do studia. Profesor Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doktor habilitowany.
Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Jeszcze raz dziękuję za udział
bardzo.
W programie.
Dziękujemy.
Państwu dziękuję za aktywność i SMS-y. Zapraszam na audycję medyczną za tydzień. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.